Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, chociaż już tam troszkęśmy mówili na ten temat, ale był w tym tygodniu, tak, w piątek zaczęło się święto biblijne Paschy. I to jest święto biblijne, oczywiście wiemy o tym. I pierwsi chrześcijanie obchodzili. Myśmy też się tutaj zebrali na szabat i też przy okazji też świętowali to święto. Jak wiemy, u Żydów się liczy dzień, tak, od nocy, od zachodu, od wieczora do wieczora, doba u nich się tak liczy. Także była te święto też Pesach i szabatu, jakby od zmierzchu się zaczęło i trwało do soboty, tak. I oczywiście te święta, one się na siebie nakładają. Święta Pesach i Prześników i później święto Pierwocin i to są te święta, które się nakładają na siebie, nie? I później te święto Pierwocin, które właśnie jakby koresponduje do niedzieli, do zmartwychwstania. Jest to cudowna prawda biblijna, tak, którą Bóg dał dla Kościoła, tak. I myśmy też mieli tą możliwość jakby świętować i Pesach, świętować szabat w takim odpocznieniu. Mieliśmy taki może troszkę tam skromny stół, ale wszystko takie jak trzeba było. Tak, bardzo, tak, dziękujemy wszystkim, którzy tam brali w tym, no, pomagali, bo i robili te jedzenie, bo to w sumie wyszło tak spontanicznie, bo ja tego nie ogłaszałem w kościele, bo tak mówiłem, no kto chce, to świętuje, kto nie chce, to nie świętuje. Jak chcecie, to się zbierzcie w kościele, jak nie, to w domach. Każdy, macie wolność. Możecie świętować, możecie nie świętować, jesteście w tym wolni. Kto chce świętować, świętuje dla Pana, kto nie chce, to jest sprawa oczywista dla mnie. No ale byli ludzie, którzy chcieli świętować i chwała Bogu. Był dobry czas. Też była tam mowa o tych czterech kielichach, tak? Że są cztery kielichy, tak jak to jest w tej, tam u nich w tej tradycji. To fajnie pokazują te kielichy, że ten pierwszy kielich to jest ten kielich odkupienia, tak? Wskazuje na ofiarę baranka. Ten drugi kielich to ten kielich jakby zbawienia, czyli wyratowania od mocy faraona. Ten trzeci kielich to ten kielich wyzwolenia nas od mocy grzechu, a czwarty kielich będzie dopiero pity, kiedy Pan Jezus przyjdzie. I chciałbym przeczytać parę fragmentów z Pisma i coś wam pokazać jeszcze. I taki jeden fragment z Pisma z Ewangelii Mateusza w temacie Królestwa Bożego. Chciałbym wam przeczytać od 13 wersetu. 13 rozdział 47 wersetu. I tu jest powiedziane tak. Podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniające ryby wszelkiego rodzaju, które gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. I dalej jest powiedziane tak. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych sprawiedliwych, wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedział mu tak. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczeń w piśmie, który uczniem Królestwa Niebios podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Wiecie, nowe i stare rzeczy są. Ja wierzę, że my jako uczniowie Pana Jezusa są stare rzeczy. Stare rzeczy to wierzę, że to są te cienie rzeczy przyszłych. Stary Testament. I powiem, on już jest nieważny. To są cienie rzeczy przyszłych. I dalej. Czyli jeżeli jesteś uczniem Jezusa, tak, a szczególnie będzie to, tu jest kontekst, zauważ, kontekst jaki? Przy końcu świata tak będzie, tak? Że każdy uczony, tak, każdy uczeń Pana Jezusa będzie umiał wydobywać i te stare, i te nowe rzeczy, będzie umiał z tego korzystać. To będzie cecho końca, po prostu przy końcu świata. Ja wierzę, że to jest cecho też uczniów pańskich i cechą też tego, że Kościół w dni ostatnich będzie rozumiał w pełni swoje dziedzictwo wiary, swoje korzenie wiary i będzie umiał z tych starych i z tych nowych rzeczy korzystać. I teraz zobaczcie jeszcze może Ewangelia Mateusza, ten fragment, kiedy Jezus, ostatnia wieczerza, tak, A w pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną. Czyli widzimy, uczniowie Jezusa tak świętowali Paschę i prześniki, ponieważ te święta idą jakby w parze. I później może werset 26, to jest Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od 17 werset czytam, a teraz będę od 26 wersetu z 26 Mateusza czytał. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb, pobłogosławił, łamał i dał uczniom i rzekł, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew mojego nowego przymierza, który się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca. I widzicie ten czwarty kielich paschalny. Wiecie, jak to mają Żydzi po prostu w tradycji. Oni nie wiedzą, tak? I Jezus powiedział, i wiecie, kiedy Jezus obchodził Paschę, były te cztery kielichy, nie? Tego czwartego nie pił. I to będzie ten czas, kiedy On przyjdzie, kiedy nastanie Jego Królestwo. To jest ciekawe. Czyli Jezus obchodził Paschę i On bardzo pragnął, uczniowie też pragnęli. Wiecie, to są cienie rzeczy przyszłych, były, zapowiadały te święta, wszystko to się wypełniło w Jezusie. Niby to ma takie znaczenie symboliczne, ważne i nieważne, ale powiem wam, że wszystkie te symbole biblijne są bardzo ważne. I tu nie chodzi może o formę. Ja nigdy nie mówiłem, że to najgorszą rzeczą, kiedy my jako chrześcijanie możemy coś zrobić, kiedy po prostu zbytnio skupiamy się na formie, a nie na treści. I to co my jako chrześcijanie winniśmy przede wszystkim mieć zawsze uwagę na pierwszym miejscu, to jest Chrystus, tak? Jego dzieło odkupienia. I powiedziałem wam, że Paschę tak naprawdę ona jest niby raz w roku, ale my jako chrześcijanie, my powinniśmy żyć Paschą każdego dnia. Amen? 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 Ale jeżeli jest ona raz w roku, a pierwsi chrześcijanie ją celebrowali. I wiecie, i historia Kościoła, nie wiem jak wy, ja zacząłem się interesować historią Kościoła. Zacząłem sobie czytać ojców Kościoła, zacząłem sobie czytać różne pisma takie. Wiecie, dzisiaj jest to fajnie, bo sobie może wszystko z internetu ściągnąć. Nie musisz iść do księgarni. Są gotowe opracowania, są PDF-y, wszystko jest, encyklopedie, takie, śmakie, wszystko masz. Możesz sobie poczytać, ile chcesz, abyś miał czas, jeżeli ci to interesuje. Zacząłem się interesować i historią Kościoła, i historią Izraela. I powiem wam, że jestem w zdumieniu, bo wiele rzeczy nie widziałem. Przyznaję się, jestem 20 parę lat wierzący i wiele rzeczy nie miałem w ogóle pojęcia jako chrześcijanin. I doznałem szoku po prostu. Jak wiele jest w chrześcijaństwie pewnych rzeczy, które diabeł, bo to mówię ze śmiałością, diabeł wniósł do chrześcijaństwa, wypaczył pewne nazwy, znaczenia, zdewaluowały się terminy. Na przykład mówi się stolica apostolska. Tak? I każdemu człowiekowi, jak się mówi o stolicy apostolskiej, to przeciętny człowiek o czym myśli? O Rzymie. Tak? A to jest nieprawda. Kiedy się mówi o kościele, to o czym przeciętny człowiek myśli? O budynku. Tak? Ale to też jest nieprawda, jest wypaczone. Kiedy się mówi, że bycie chrześcijaninem, to zaraz się myśli, że to jest człowiek, który jest w jakimś wyznaniu chrześcijańskim i co robi? Chodzi do kościoła i celebruje jakieś święta. I tyle jest chrześcijaństwem. Tak? I na przykład w naszym języku słowo chrześcijanie jest źle przetłumaczone, bo jest od słowa chrzest, ale w języku oryginalnym, w języku Biblii, to mówiłem wam, że słowo chrześcijanin od słowa pomazany, chrystusowy. Czyli tak naprawdę w naszej Biblii to powinniśmy przetłumaczyć jako chrystusowy. Chrześcijanin występuje tylko trzy razy w Biblii I jest powiedziane, że on jest Chrystusowy, od słowa namaszczony, Chrystos, Chrystianos. Od tego słowa wywodzi się słowo chrześcijanin. Pierwszy raz w Dziejach Apostolskich w Antiochii nazwali uczniów Jezusa Chrystianos, pomazańcami. To tak wyjaśnienie pojęć. W ogóle, mówię wam, jest tyle zamieszania w definiowaniu pewnych pojęć, że jest szok. Tak samo w rozumieniu. Jesteśmy chrześcijanie biblijnie wierzący, mówimy, tak? Jesteśmy dumnie, biblijnie, chrzcimy i tak dalej. Ale powiem wam, że nie do końca jesteśmy biblijnie wierzący. W pewnych kwestiach. Na przykład w święto Paschy czy święto Wielkanoc. Powiem wam, że jak ja sobie poczytałem, jakie są korzenie święta Wielkanocy, które na życiu Konstanty, bardzo wam to przeczytam, to jeżeli będziecie słuchać uważnie, to zrozumiecie, jak bardzo się wypaczyło pojęcie świąt i jak bardzo odbiegło od biblijnych norm. A korzeniem tego, wiecie co było? Antysemityzm. Możesz powiedzieć, ale o czym ty mówisz? Zaraz wam przeczytam. Dajcie mi 10 minut. Wysłuchajcie sobie opinii Konstantego, tak, cesarza, który zwołał Sobór Nicejski w 325 roku i tam jest jego oświadczenie, jego jakby list i tak dalej do biskupów. On zwołał wszystkich biskupów, ale oczywiście Żydów nie zwołał. I mówiłem wam, że w pierwszych wiekach w Kościele, pierwsze 2-3 wieki, było tak, że były różne, powiedzmy, tradycje. Była tradycja zachodnia, rzymska i wschodnia, i była ta tradycja biblijna. I w czasach właśnie w drugim, między drugim a trzecim wieku, był podział. Nie tyle, co był podział w Kościele, ale była wolność w Kościele. Słyszycie? Była wolność w Kościele, że chrześcijanie, jedni ze wschodu, drudzy z zachodu, jedni bardziej trzymający się tradycji biblijnej, apostolskiej, wolili to robić według po prostu zwyczajów żydowskich, tak? Ale generalnie w Kościele była wolność. Nikt nikogo za to nie prześladował i chrześcijanie nie mieli z tym problemu. Ale kiedy Konstantyn narzucił sztywną datę, to już nie było wolności. I chcę wam o tym przeczytać. To, co możecie znaleźć, to jest publikacja, to jest, wszystko można sobie ściągnąć. Przeczytam właśnie wypowiedź Konstantego. Konstantyn Augustyn do kościołów. To taki troszkę będzie stary, taki język starodawny, że tak powiem, chociaż troszkę jest tu tak, może uspółcześnili go, ale niektóre momenty są takie. Posłuchajcie, doświadczywszy wielkości Bożej łaski, dzięki której sprawy państwowe doszły do rozkwitu, uznałem za swój obowiązek poczynić starania, by szczęśliwe rzesze wiernych Kościoła katolickiego zachowywały swą wiarę, żyły zjednoczone w nieobłudnej miłości i w harmonii, oddawały cześć wszechmocnemu Bogu. Nie będzie jednak to możliwe, o ile wszyscy lub przynajmniej przewyższająca część biskupów zgromadzonych w jednym miejscu nie rozezna, co wchodzi w zakres naszej najświętszej religii. Zwołałem zatem największą ich liczbę i w mojej obecności, jako jednego z was, nie przeczę przy tym, że niezmiernie się cieszę z przywileju bycia waszym współsługą, studiowano każdy szczegół, aż wreszcie osiągnięto jednomyślność ku upodobaniu Bogu, który widzi wszystko. Tak więc nie pozostało nic, co mogło wzbudzić niezgodę lub kontrowersję w sprawach wiary. Kiedy padło pytanie o sposób obchodzenia najświętszego dnia Wielkanocy, wspólnie ustaliliśmy, że święto powinno być obchodzone tego samego dnia wszędzie i przez wszystkich. Cóż bowiem może być piękniejszego, cóż szlachetniejszego i bardziej odpowiedniego niż fakt, iż ten, z którego czerpiemy nadzieję nieśmiertelności, jest obchodzony przez wszystkich w jeden i ten sam sposób według jednej reguły. Zapewniam was, że przede wszystkim każdemu z obecnych wydało się rzeczą niegodną, by celebrować to najbardziej uroczyste święto według zwyczaju Żydów, którzy jako nieczyści i nikczemni zbrukali dłonie straszliwą zbrodnią i są sprawiedliwie zaślepieni w swych umysłach. Słuszne jest zatem, byśmy odrzucili praktyki tego narodu i kontynuowali przez wszystkie następne pokolenia obchody według innego rytu. W bardziej odpowiednim porządku, którego przestrzegamy od dnia męki naszego Pana aż do dzisiaj. Nie miejmy zatem nic wspólnego z wrażym młotłochem żydowskim. Otrzymaliśmy od naszego Pana inny sposób. Otrzymaliśmy od naszego Pana inny sposób obchodzenia tego święta. Przez naszą najświętszą religią otwiera się bardziej prawowierny i odpowiedni kierunek. Obierając go w pełni w jedności, wyjdźmy, szanowni bracia, z pomiędzy tego najohydniejszego ze wszystkich zgromadzeń. Zaprawdę, za absurdalne w najwyższym stopniu należy uznać przechwałki, że bez ich instrukcji nie jesteśmy w stanie właściwie obchodzić tego święta. Cóż bowiem mogą właściwie rozumieć ci, którzy po tragicznej śmierci Pana zostali w swych umysłach ograniczeni i kierują się niepohamowanym odruchem tam, dokąd popycha ich wrodzone szaleństwo. Dlatego też nawet w tej sprawie nie dostrzegają prawdy i zamiast zmienić obliczanie daty, wciąż tkwią w błędzie, wspominając Paschę dwukrotnie w tym samym rzymskim roku. Po co zatem mielibyśmy naśladować tych, którzy się trzymają tak żałosnych błędów? Przecież my nigdy nie tolerowaliśmy obchodzenia podwójnej Paschy. Jeżeli jednak to, co powiedziałem, nie jest dla was wystarczającym argumentem, zadbajcie poprzez rozsądzenie i modlitwę o to, by czystość waszych umysłów nie zostały w żaden sposób skalane czymkolwiek, co wiązałoby się ze zwyczajami tego najnikczemniejszego z narodów. Poza tym należy wziąć pod uwagę fakt, iż jakikolwiek przejaw niezgody w sprawach tak wielkiej wagi byłby przestępstwem. Nasz Zbawiciel pozostawił nam jeden dzień świąt duchowego wyzwolenia. To jest dzień swej najświętszej męki, a jego życzeniem byłoby, aby Kościół zachował jedność. Pragnął, by członkowie jego ciała, choć rozproszeni po różnych miejscach, byli posilani tym samym duchem, czyli wolą Bożą. Rozważcie w swej przenikliwości, jak bolesna byłaby sytuacja, w której jedni doświadczają wszystkich rygorów postów, podczas gdy inni w tym samym czasie oddają się rozrywce. Natomiast po Wielkanocy jedni radują się i odpoczywają, podczas gdy trwają w przepisanych postach. Z tego powodu powinna nastąpić odmienna zmiana, aby jedna zasada dotyczyła wszystkich. Jest to wolą boską, boskiej opatrzności, której, jak sądzę, wszyscy powinniśmy się podporządkować. Konieczne jest również takie naprawienie błędów, żebyśmy już więcej nie mieli nic wspólnego ze zwyczajami morderców naszego Pana. Ponieważ zaś ten sam porządek obchodów jest zachowany we wszystkich kościołach na zachodzie, a także w południowych i północnych częściach świata, jako również w części na wschodzie, rozsądzono przeto,
I ja sam ufam, że decyzja ta zyska waszą aprobatę, że zwyczaje zachowane w Rzymie, całej Italii, Afryce, w Egipcie, w Hiszpanii, w Galii, w Brytanii, Libii, w całej Grecji, a także w diecezjach azjatyckich, Pontu, Sycylii, powinny zostać przyjęte powszechnie. Należy przy tym wziąć pod uwagę nie tylko fakt, że największa liczba kościołów istnieje na wyżej wymienionych terenach, ale również to, że wszyscy powinniśmy pragnąć tego, czego wymaga zdrowy rozsądek oraz unikać społeczności z Żydami, którzy są winni krzywoprzysięstwa. Podsumowując w kilku słowach, wszyscy zebrani zgodzili się co do tego, że Wielkanoc powinna być obchodzona wszędzie w jednym i tym samym dniu. Uważamy, iż w tej sprawie obchodów tak ważnego święta nie powinno być żadnych różnic. Dobrze będzie podporządkować się tej decyzji, aby nie mieć udziału w grzechach i błędach innych. Przyjmijcie zatem z radością nakazy płynące z nieba i prawdziwy, gdyż cokolwiek zostanie pozostawione przez Święty Sobór Biskupów, należy traktować jako wolę Bożą. Dlatego też ogłaszamy wszystkim naszym umiłowanym braciom powyższe decyzje, a waszym obowiązkiem jest przyjęcie ich i zastosowanie się do nich podczas obchodów tego największego ze świąt, tak, aby znalazłszy się pośród was, czego pragnę z całego serca, mógłbym celebrować je wraz z wami. Jednak i tego samego dnia, a także radować się waszą radością, widząc, jak okrucieństwo diabelskie zostaje usunięte mocą Bożą przy moim udziale i że wasza wiara i pokój i jedność rozkwitną na każdym miejscu. Niechaj Bóg was zachowa, drodzy bracia. Tak, to słyszeliście, to Konstantyn takie dał oświadczenie dla kościołów. Także musimy przestrzegać Wielkanoc w dniu, który się nie będzie pokrywał ze świętem Paschy. Jakbyście nie wiedzieli. Tak. I to jest przestępstwo. On za wolą Bożą, to jest wola Boża. Jeżeli po prostu jesteśmy nieposłuszni, to po prostu mamy problem z Bogiem. Także słuchajcie, to są sprawy historyczne. I to, co jest ciekawe, to wam powiedziałem, przez pierwsze 3 wieki chrześcijanie, choć mieli różne poglądy teologiczne, oni jedni drugich nie zabijali, nie zwalczali się. Ale kiedy przyszedł Konstantyn Wielki, on już zaczął właśnie co robić? Prześladowanie chrześcijan. Ktokolwiek nie był podporządkowany, żeby właśnie święcić Wielkanoc według obrządku zachodniego, to był banito, był skazywany, był więziony, torturowany albo zabijany. Czegoś takiego przez pierwsze wieki nie było. To jest historia Kościoła. Ja uważam, że to jest wiele rzeczy, masa rzeczy mógłbym wam pokazać, jak Kościół został oszukany, ponieważ po prostu tamci biskupi myśleli, że no teraz będzie wielkie błogosławieństwo, bo w końcu jakby nie było, cesarz Rzymu da błogosławieństwo dla Kościoła, protekcję, ochronę, ale to Konstantyn stawia się w miejscu jakby Bożego władcy i pomazańca, który będzie kontrolował Kościół. Ja mówię, jak chcecie świętować, macie wolność, ale ja jakoś nie chcę, nie mam ochoty według po prostu tradycji zachodniej. Wasza sprawa, kto świętuje, czy wasza wolność, ale musimy zrozumieć pewne korzenie chrześcijańskie, czy one są zdrowe, czy nie. I widzicie, jest tu antysemityzm. Wiecie, mówi się, że Sobór Nicejski był zwołany po to, by ustanowić te kredo wiary, tak? Wyznanie wiary w kwestii Boga Trójjedynego, tak? Żeby co zrobić? Żeby heretyków Arian zwalczyć. Ale nie, to było drugorzędne. Sobór Nicejski był typowo antysemicki. Drugorzędną sprawą było sprawa rozprawienia się z Arianami. I na Arian przyszło prześladowanie od strony Kościoła Rzymskiego, że co, że zabroniło się im zgromadzeń i tak dalej. Ich wszystkie pisma, jakie Arianie mieli, po prostu niszczyło się, Arian się prześladowało. Jakie z tymi Arianami było, no oni tam niby w Trójce nie wierzyli. No ważne, nieważne, ale mało o nich wiemy, ponieważ Cesarstwo Rzymskie wytępiło ślad po nich. Ale mówię wam, pierwsi chrześcijanie jedni drugich nie prześladowali. Dlatego bracia i siostry, bądźcie wolni w swojej wierze i w swojej krytyce. Rozumcie, bo pierwsi chrześcijanie tak nie robili. No. Ale chyba, że się chcecie utożsamić z chrześcijaństwem zachodniorzymskim, to wiecie, macie też wybór. Dobrze, tyle. Tyle dzisiaj z kazań, mamy wieczerzę.